Otwórzmy Słowo Boże na drugim liście do Tymoteusza. To będzie rozdział drugi. I przeczytamy fragment od 15 wersetu do 22. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. To jest tak jakby program dla nas na te czasy, kiedy widać wyraźnie, że następuje coraz większy z jednej strony rozdział, a z drugiej strony coraz większe zaciemnianie. Zaciemnianie prawdy, zaciemnianie tego, kto jest kim. Takie mieszanie różnych tradycji, mieszanie różnych zwyczajów, twierdzenie, że tak naprawdę wszystko jedno. I Paweł wyraźnie, jasno i twardo stawia taki pion. Będę czytał częściowo jeszcze raz niektóre wersety z interlinii. Dlatego, że troszeczkę inaczej te wersety w interlinii są. 15 werset jest w interlinii w ten sposób przetłumaczony. Wykaż gorliwość, by siebie samego wypróbowanym postawić przy Bogu, pracownikiem niezasługującym na zawstydzenie, prosto krojącym słowo prawdy. Ten werset 15 i ta końcówka to jest coś, co naprawdę zawsze mnie porusza, dlatego że to nie jest tylko tak, że człowiek, który służy Bogu, no akurat Paweł pisze do Tymoteusza, ponieważ Tymoteusz nauczał. I to był jego charyzmat, to było jego powołanie. Natomiast każdy z nas ma jakieś powołanie swoje w Kościele. I bez względu na to, jakie to powołanie mamy, to Paweł pisze, staraj się usilnie o to, żeby być niezasługującym na zawstydzenie pracownikiem i wypróbowanym. Dlatego, że każdy z nas, jeżeli będzie chce Bogu służyć i będzie Bogu służył, to będzie wypróbowany przez Boga. Pan Bóg dopuści do różnych sytuacji, które będą nas próbować. I tak już po prostu musi być. Czasami jest tak, że my mamy kolejny upadek, kolejny dołek, kolejny problem. Znowu się z czymś zmagamy. No i zastanawiamy się, no dobrze, no ale gdzie w tym wszystkim jest Boża moc? Jeszcze jak w dodatku ktoś tam stanie nad naszym karkiem i zacznie nam mówić, słuchaj, ty grzeszysz niewiarą na przykład, to nas potrafi jeszcze w tym wszystkim dobić. A tu się czasami w ogóle się okazuje, ponieważ Pan Bóg ma nasze życie w swoich rękach, że tak naprawdę albo inicjuje, albo dopuszcza. Więc czasami, jeśli te dołki nie są zawinione na przykład naszym trwaniem w grzechu, jeżeli one nie wynikają z tego, że my uparliśmy się i bez względu na Boże karcenie my dalej coś tam robimy, o czym wiemy, że jest z wolą Bożą niezgodne, o czym wiemy, że jest grzechem. I w tym momencie nie jest to rodzaj sądu, który musi nastąpić, tylko jest to rodzaj Bożego dopuszczenia, ponieważ my musimy być wypróbowani. I nie ma takiej możliwości, żeby człowiek był wypróbowany bez prób, jak sama nazwa wskazuje. Nie ma takiej możliwości, żeby wyćwiczył sobie mięśnie bez podnoszenia ciężarów. I przecież to jest jasne i wiemy o tym z życia codziennego, prawda? Że mamy, nawet niektórzy chodzą na jakieś tam siłownie po to, żeby sobie te mięśnie próbować. No i my czasami taką siłownię nam Pan Bóg funduje. I każdy z nas, bez względu na to, jakim jest, gdzie pracuje na polu, to będzie musiał być wypróbowany. I wtedy będzie się mogło okazać, czy będziemy mogli postawić, bo tu jest napisane, wykaż gorliwość, by siebie samego wypróbowanym postawić przy Bogu. Czyli Bóg nas wypróbuje i jest pytanie, czy my staniemy przy Bogu wypróbowani. I czasami niektórym wierzącym się wydaje, że to, co się dzieje w naszym życiu chrześcijańskim, to po prostu powinno być z górki. Wszystko łatwo, wszystko przyjemnie, wszystko z górki. Dlatego, że no przecież jest łaska, przecież Pan Bóg nas kocha i tak dalej, i tak dalej. Ale pytanie, co to jest za próbowanie? Żadne, jeżeli by tak miało być. Człowiek nie jest w stanie nawet sprawdzić tego, w jakim miejscu jest, jeżeli nie zostanie wypróbowany. I dlatego na przykład apostoł Paweł pisze, że on chciałby sam i sam się stara i sam ćwiczy się i sprzeciwia się na przykład swojej cielesności, żeby głosząc samemu nie zostać odtrąconym, czy żeby nie być inaczej niewypróbowanym. Czyli żeby przejść każdą próbę. I my tą próbę przejdziemy, tą próbę dlatego, że Bóg to widzi, dlatego, że On panuje nad całą sytuacją. Przejdziemy tą próbę dlatego, że również jest Kościół, dlatego, że się modli. I to jest coś, co jest, że tak powiem, stałym jakimś takim elementem w naszym życiu. Od czasu do czasu próba przychodzi. I tak będzie, i chwała Bogu. Chociaż trudno jest powiedzieć to w momencie, kiedy nas boli, kiedy mamy dołek i kiedy ogólnie jesteśmy zniechęceni, to trudno nam powiedzieć, że cudownie, Panie Boże, że nam to robisz. Doceniamy to po fakcie. Ale ogólnie trzeba wiedzieć, że tak jest. Apostoł, akurat Tymoteusz, był człowiekiem, który nauczał. I w związku z tym tu jest napisane, że on ma stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy, a tu jest dokładnie napisane na końcu prosto krojącym słowo prawdy. I to jest piękne, dlatego że jeżeli słowo prawdy jest głoszone czy wykładane, to ono powinno być krojone prosto. Jak ktoś prosto kroi, to widać po prostu, że to jest proste. To widać tam, kąty proste widać. Widać, że wszystko jest tak, jak trzeba. Prosty człowiek jest w stanie zrozumieć prosto krojone słowo prawdy. I dlatego, jeżeli na przykład ktoś wykłada Słowo Boże, to ono powinno być wyłożone w taki sposób, żeby nawet najprostszy, najmniej pojętny uczeń był w stanie to zrozumieć. Każdy nauczyciel to wie, że trzeba dostosować do tych ludzi, którzy są najmniej zaawansowani. Jeżeli coś jest prostokrojone, to wszyscy widzą, wszyscy wiedzą, wszyscy są zbudowani. Natomiast jeżeli coś jest pokrętnie krojone, pokrętnie tłumaczone, to widać wyraźnie, że ktoś po prostu jakoś tam, jak to się mówi, ściemnia. I tego należy unikać. 16 werset. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. No i pytanie, co to jest ta pospolita i pusta mowa? Nawet tu jest w 16 wersecie napisane w interlinii, tych profanujących pustych mów unikaj, bo ci ludzie będą się posuwać do coraz większej bezbożności. Czyli to jest to samo, co w liście do Efezjan Paweł pisze, żeby unikać tego wszystkiego, co jest na przykład taką nieczystą mową, wszystkiego, co właśnie, czym żyje świat, w jaki sposób mówi świat. I tego, tych pustych mów, bo to nie tylko profanujących, ale również pustych, to znaczy jako wierzący ludzie, jeżeli my nie spotykamy się, a słyszę naprawdę często, że wierzący ludzie się spotykają i rozmawiają o bzdurach, kompletnych bzdurach. I niedawno nawet jedna siostra pisała do nas, że ona po prostu nie ma z kim z wierzących ludzi porozmawiać o Bogu. Dlatego, że rozmowy są na tematy puste. W związku z tym, jeżeli ktoś zaczyna takich pustych tematów używać, no należy unikać takich rozmów. A czytaliśmy sobie nawet dzisiaj z Efezjan, prawda, że mamy się umacniać, mamy przez hymny, przez pieśni duchowe ze sobą rozmawiać. Czyli jeżeli my spotykamy się z wierzącymi ludźmi, to my powinniśmy się wyjść z takiego spotkania duchowo zbudowani. Nie nakarmieni na przykład, nie wiem, ilością informacji na bieżące tematy, tylko duchowo zbudowani. I dlatego, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy rzeczywiście tym żyją, którzy rzeczywiście w ten sposób chcą rozmawiać, to jak to się mówi, jesteśmy w domu. Natomiast jeśli mamy do czynienia z ludźmi, którzy chcą gadać o byle czym, tak zwane puste rozmowy towarzyskie prowadzić, to tego należy unikać. To niestety będzie prowadziło, bo to jest sprzymierzenie się ze światem. Ponieważ ludzie, którzy się posługują taką pustą mową, którzy nie chcą się budować duchowo, oni siłą rzeczy będą się pogrążać w coraz większą bezbożność. No bo niestety, ale nie karmią się tym, czym powinni. Więc jeżeli jest, że tak powiem, zły pokarm na wejściu, to będzie zły owoc na wyjściu. Musi tak być. Konkretnie tak musi być. I niestety bardzo często wierzący też tak mają, że oni się dziwią, że owoc nie jest wydawany konkretny, kiedy oni się karmią byle czym. Nie ma takiej możliwości, żeby dawało to prawidłowy, prawdziwy owoc. I teraz tacy ludzie, jeżeli zaczną nauczać, to nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. 17 werset. Tu jest napisane, że słowo ich jak zgorzel pasze mieć będzie. I to jest ciekawe, dlatego że tak. Po pierwsze, to słowo ich jest u nas przetłumaczone jako zgorzel, natomiast tu jest napisane w oryginale, że to jest gagraina. Kojarzycie takie słowo? Gagraina to jest coś jak gangrena. Bo mamy po polsku słowo gangrena, prawda? I ten zgorzel to jest właśnie coś takiego. No więc jeżeli coś takiego jest i to słowo jest jak zgorzel, to jest informacja ważna, dlatego że po pierwsze ono jest jak gangrena, a po drugie ono mieć będzie paszę, czyli mieć będzie co? Pożywienie. Czyli krótko mówiąc, wśród takich ludzi wierzących, byle co, złe słowo, fałszywe nauczanie będzie miało paszę, czyli będzie miało pokarm. I dlatego właśnie, jeżeli wierzący ludzie w taki sposób żyją, jeżeli oni są tak naprawdę coraz bardziej cieleśni, a coraz mniej duchowi, to byle kto, kto przyjdzie z byle nauczaniem, fałszywym nauczaniem, to będzie miał pokarm i to, co będzie mówił, będzie jak gangrena, która się będzie miała czym żywić. Jeżeli ona się będzie miała czym żywić, no to w tym momencie zaraża coraz więcej ciała, prawda? No i teraz jest pytanie, no co z tą gangreną? Wiemy mniej więcej, jak to wygląda, prawda? Jak się gangrena zaczyna rozwijać, to czasami musi dojść nawet do amputacji przecież, prawda? I po co musi dojść do amputacji sytuacji, kiedy gangrena się rozwinie? No po to, żeby ratować cały organizm, zgadza się? Czyli jeżeli już mamy taką sytuację, że niestety paszę trzeba zlikwidować, po pierwsze, to znaczy trzeba zlikwidować takie możliwość, żeby tacy ludzie mieli na czym żerować. Czyli trzeba ich pozbawić żeru. Czyli trzeba pozbawić ich słuchaczy. Ponieważ słuchacze duchowi nie będą żerem dla takich ludzi. Słuchacze, którzy Słowo Boże znają i kochają, też nie będą dla nich żerem. Natomiast jeżeli już takie coś zaczyna się dziać w Kościele, to niestety w pewnych sytuacjach musi nastąpić oddzielenie, odcięcie, wykluczenie, dlatego że organizm mu trzeba ratować jako całość. I dlatego właśnie to skojarzenie ze zgorzelem czy z gangreną. Do takich ludzi, i tutaj Paweł mówi, należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Czyli Paweł wymienia, że tak powiem, z nazwiska dwie osoby. Nie boi się tego, żeby ich wymienić z nazwiska, ponieważ ci ludzie głoszą naukę, która szerzy się jak gangrena. Dzisiaj mamy też takie czasem przyzwyczajenia, że jeżeli coś jest głoszone, fałszywe, złe, to mówimy wszyscy, nie ruszajmy tego absolutnie, nie, nazwisk nie wymieniajmy, bo jeszcze przykrość komuś zrobimy, prawda? Bo przecież wszystko trzeba zakrywać miłością. Tylko zakrywanie miłością pewnych rzeczy, które prowadzą do śmierci, potem niestety prowadzi do śmierci całego organizmu. I dlatego Paweł konkretnie piętnuje dwóch ludzi, którzy z drogi prawdy zboczyli. Tam wcześniej w 15 wersecie czytaliśmy, że nauczyciel powinien prosto kroić słowo prawdy albo wykładać należycie słowo prawdy. I tutaj mamy drugi raz słowo prawda. Z drogi prawdy zboczyli. Przestali prosto kroić. I oni co robili? Oni wydawałoby się, że mówili rzecz niespecjalnie nawet groźną, dlatego że oni mówili, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważali wiarę niektórych. Czyli właściwie tak naprawdę o czym oni mogli nauczać, skoro oni twierdzili, że zmartwychwstanie już się dokonało. Gdyby oni mówili, że zmartwychwstanie już się dokonało, to ostateczne, na sąd ostateczny, to wszyscy by o tym wiedzieli, prawda? No bo zmartwychwstaliby jedni, drudzy, grzesznicy i zbawieni. Wszyscy by zmartwychwstali, byliby w nowych ciałach. To nie ma sensu, prawda? W związku z tym oni musieli głosić, że takie zmartwychwstanie się dokonało, że ktoś tego nie zauważył. Teraz jakie zmartwychwstanie może się dokonać, żeby ktoś ewentualnie tego nie zauważył? Jedynym takim jest pochwycenie. Więc on najprawdopodobniej oni głosili, że pochwycenie Kościoła już było, no a ci wierzący zostali. No i w tym momencie jest napisane, że co? Przez to podważają wiarę niektórych. No bo rzeczywiście, jeżeli jest coś takiego, że no nie wiem dlaczego, ale pochwycenie było, a ja zostałem, no to w tym momencie kompletnie podważa moją wiarę. I trudno się dziwić, mamy drugi przykład takiego podobnego, podobnej sytuacji, kiedy w drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł mówi, żebyście przypadkiem nie dali się zwieść przez list, który rzekomo został przez nas napisany, albo przez jakieś proroctwo rzekomo przez nas wypowiedziane, jakoby już nastąpił Dzień Pański. Czyli Dzień Pański się zaczął, a wy tu dalej jesteście. To mniej więcej koresponduje z tym fragmentem, bo nastąpiło zmartwychwstanie, a Kościół dalej jest na ziemi. Dzień Pański się rozpoczął, Kościół dalej jest na ziemi. Czyli albo jest tak, że Kościół został, albo jest tak, że ja nie należę do Kościoła. Jest problem. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony i ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Tutaj Paweł odnosi się do dwóch fragmentów. One są, pierwszy jest w 4 Mojżeszowej, to jest 16 rozdział, 5 i 26. Otwórzmy sobie to. To jest 4 Mojżeszowa. 16. Akurat tutaj w odnośniku są dwa wersety. Jeden to jest 5, a drugi to jest 26. Werset 5 mówi: a potem przemówił Mojżesz do Koracha i do całego jego zastępu: jutro ukaże się Pan, ukaże Pan, kto jest Jego i kto jest święty, i może zbliżyć się do Niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. Werset 26 mówi: i przemówił znowu Mojżesz do zboru tymi słowy: odstąpcie od namiotów tych bezbożnych mężów. Nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy. Cała sytuacja to jest bunt Koracha, Datana i Abirama, którzy stwierdzili, że właściwie przecież dlaczego Mojżesz ma im cokolwiek mówić, skoro przecież oni wszyscy są ludem Pana, w związku z tym oni Mojżesza słuchać nie będą. A Mojżesz im mówi: słuchajcie, nie sam przyszedłem do tego wszystkiego, nie sam stałem się z własnej woli kimkolwiek. I jakbyśmy przeczytali 27 i 28 werset, to dokładnie mówi o tym Mojżesz i nawet kilka wersetów dalej. I oddalili się od mieszkań Koracha, Datana i Abirama. Datan zaś i Abiram wyszli, stanęli u wejścia do swoich namiotów ze swoimi żonami, synami i dziećmi. A Mojżesz rzekł: po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że nie z własnej woli nic czyniłem. Jeżeli oni umrą taką śmiercią jak wszyscy ludzie i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeżeli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem stąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. To jest podstawa stwierdzenia, że fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Pan zna, wie, którzy Jego są, wie, którzy naprawdę Mu służą, i jak przyjdzie co do czego, to jest w stanie pokazać, kto jest kto. I dzisiaj też Pan jest w stanie pokazać, kto jest kto. I niestety często jest tak, że niektórzy kaznodzieje, przywódcy wykorzystują ten fragment Mojżesza po to, żeby manipulować ludźmi, nie? Czyli żeby mówić im: słuchajcie, jeżeli mnie nie będziecie słuchać, to się ziemia pod wami rozstąpi. No problem polega na tym, że najczęściej się nie rozstępuje i oni nie dodają tego, co dodał Mojżesz na przykład, nie? Że jeżeli się nie rozstąpi, jeżeli ci ludzie, nic się nie stanie, to nie Pan mnie posłał. No bo to już byłby problem dla nich. Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś jest sługą Bożym, to Pan Bóg jest w stanie zadbać o to, żeby stanąć za jego autorytetem. I tak stanął za Mojżeszem. Tak samo było z prorokami niektórymi. Kiedy Jehoszafat wyruszał z Achabem na wojnę i chcieli szukać rady u proroków Pana. Nie wiem, czy pamiętacie taki fragment, kiedy król izraelski, czyli Achab, no, miał takich 400 proroków. I ci 400 proroków bardzo fajnie mu głosiło te proroctwa, dlatego że wszystkie były pozytywne. Tu jest taki, nie wiem, czy to czytać w całości, czy nie, ale jak przyjechał do Achaba Jehoszafat, no to mówi do niego, zapytajmy się Pana, prawda? A tutaj wszyscy prorocy Achabowi, w dodatku tych proroków było 400, zauważcie. To jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że tych proroków było tyle samo, co proroków Bala wcześniej. Wszyscy mu głosili pozytywnie. Wszyscy mówili, że będzie dobrze, że będzie zwycięstwo. A Jehoszafat się pyta Achaba, a czy nie ma tu jakiegoś proroka Pana, żebyśmy mogli go zapytać? No to pytanie jest zdumiewające, dlatego że 400 ludzi stoi, prorokuje, wszyscy niby są prorokami Pana, a Jehoszafat się pyta, czy nie ma tu jakiego proroka Pana. No i co mu odpowiada Achab? No jest tu taki jeden, ale on nigdy mi nie zwiastuje niczego pozytywnego, tylko same złe rzeczy. I dzisiaj jest podobnie, słuchajcie. Jest taka masa klakierów, którzy pozytywne rzeczy prorokują nawet. Ośmielają się to mówić w Bożym autorytecie. No ale przychodzi Micheasz, który zresztą zostaje ostrzeżony wcześniej przez kogoś. I ten ktoś, kto go przyprowadza, mówi tylko prorokuj dobrze. Prorokuj dobrze. A Micheasz mówi, jako żyje Pan, będę mówił tylko to, co Pan mi powie. No i na początku tak im powiedział, jak chcieli, nie? Będzie zwycięstwo. A oni mu mówią, no dobrze, ale ty miałeś prawdę mówić. No to mu powiedział, będzie klęska. I potem powiedział, jeżeli wrócisz żywo z tej bitwy, to nie mówił przeze mnie Pan. Czyli znowu mamy tak, że Bóg przyznaje się do pewnego człowieka, mimo że 400 innych ludzi prorokuje inaczej. I jeden z tych proroków nawet mówi do Micheasza, to co, nagle Duch Święty od ciebie odszedł, ode mnie odszedł, a do ciebie mówi? Przecież będzie wielkie zwycięstwo, a nie klęska. A Micheasz do niego mówi, przekonasz się sam, jak będziesz biegał z izby do izby, żeby się ukryć. Wtedy zobaczysz. Czyli krótko mówiąc, te rzeczy się muszą stać. I to jest kolejna lekcja dla nas. Jest zbyt dużo pewnych rzeczy, które się mówi, one się potem nie dzieją, a są traktowane jako Słowo Boże na przykład, nie? A tymczasem Pan Bóg jest w stanie pewne rzeczy konkretnie potwierdzić albo im zaprzeczyć. Jest w stanie stanąć wobec Kościoła na przykład i pewne rzeczy potwierdzić, pewne rzeczy zaprzeczyć. Ale skoro tak, to znaczy, i to jest ten werset 19, wracamy do niego, trzeba dwie rzeczy pamiętać, że fundament Boży stoi niewzruszony, po pierwsze, to znaczy, że Bóg wie, którzy do Niego należą. Tak jakby na tym fundamencie były dwa napisy. Bóg wie. I dzisiaj w Kościele, w ogólnie pojętym Kościele, Bóg wie, którzy do Niego należą. Tak jak w Izraelu wtedy Bóg wiedział, którzy do Niego należą. A drugi napis brzmi: niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. I dlatego właśnie, jeżeli już ktoś twierdzi, że należy do Pana, to powinien odstąpić od niesprawiedliwości, skoro wzywa Jego imię, no bo powinien się Go bać. I mamy dzisiaj taką sytuację, że jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że oni należą do Pana, a jednocześnie popełniają niesprawiedliwość. Nie odstępują od niesprawiedliwości. I to jest tak jakby, nie wiem, prorocze słowa skierowane do czasów, w których żyjemy dzisiaj. I teraz do człowieka, który chce Bogu naprawdę służyć, od wersetu 20 jest napisane: w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Pytanie, do czego chcesz Bogu służyć? Jeżeli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, i teraz zobaczmy, co to może być, te rzeczy pospolite, prawda? Mamy wcześniej pospolita pusta mowa, mamy bezbożność, która jest konsekwencją tej pospolitej pustej mowy. Mamy fałszywe nauki, które są szerzone i niestety niektórzy są żerem dla tych fałszywych nauk. Mamy zboczenie z drogi prawdy. Mamy nieodstępowanie od niesprawiedliwości. To są wszystko rzeczy, od których trzeba zachować siebie czystym. Jeżeli zachowamy siebie czystym od takich rzeczy, to będziemy naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Były takie naczynia, które na przykład w świątyni były specjalnie poświęcone. Naczynia poświęcone były w świątyni i naczynia były specjalnie oddzielone, a żeby zostać oddzielone, one musiały być poświęcone za każdym razem, kiedy uległy skalaniu. Były takie sytuacje, w Starym Testamencie je czytamy, że na przykład po jakimś tam czasie, kiedy Izrael odchodził od Boga i to wszystko uległo skalaniu, no to trzeba było zrobić tak, żeby najpierw oczyścili się kapłani, potem żeby kapłani zrobili porządek w świątyni, a potem żeby oczyścili naczynia. I nawet jest taka sytuacja opisana, kiedy chyba to też było za czasów Jehoszafata, kiedy 2 tygodnie to robili. Że 2 tygodnie oczyszczali miejsce, które było przybytkiem pańskim. Wobec tego jest konieczność. To nie jest tak, że to jest jakaś opcja. To jest po prostu konieczność. Jeżeli chcesz służyć Bogu, tak jak te naczynia służyły Bogu w świątyni, no to musisz być oczyszczony, bo naczynia służące Bogu do celów zaszczytnych to są te, które służą w świątyni. No i teraz, jeżeli mamy takie przełożenie, że świątynią Bożą wy jesteście, jak pisze apostoł Paweł, czyli Kościół, to teraz, jeżeli naczynie ma służyć w Kościele jako człowiek, który służy Bogu, no to musi zostać oczyszczone. Jeżeli nie jest oczyszczone, to trzeba mu to powiedzieć, że musi się oczyścić. Kościół powinien też reagować i mówić: słuchaj, bracie, albo siostro, bo to zależy od tego, jaki to jest rodzaj służby. Jest tak, a tak, widzimy to, a to. W związku z tym masz propozycję nie do odrzucenia ze strony Kościoła. Zawiesisz służbę na jakiś czas, upamiętasz się, będziesz szukać Pana, przywrócimy Cię, będziesz służyć. Dlatego, że to jest, to społeczność jest Kościołem, a każdy z nas w społeczności usługuje, a nie odwrotnie. To nie społeczność usługuje nam, ludziom usługującym, tylko my w społeczności. I czasem brakuje tego właśnie, takiego podejścia do sprawy, że każda z usługujących osób ma świadomość, że jest sługą, że powinien w związku z tym w odpowiedni sposób, jak to się mówi, duchowo się prowadzić i że odpowiada przed Panem i odpowiada przed Kościołem za to, jak żyje, za to, w jaki sposób się prowadzi, czy tej pospolitej mowy unika, czy nie. I dalej na końcu mamy jeszcze dwa wersety, trzy wersety. Młodzieńczych zaś pożądliwości unik się wystrzegaj. Nie, to jest ostatni werset, który na dzisiaj był. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz na dziś. Trzeba szukać ludzi, którzy wzywają Pana z całego serca. Trzeba szukać ludzi, którzy są ludźmi bożymi, którzy są duchowi, którzy chcą zdążać do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju, dlatego że z takimi ludźmi warto. I następuje w tej chwili coraz większy rozdział i dlatego jak ktoś zaczyna się orientować, że ma do czynienia z ludźmi, którzy rzeczywiście wzywają Pana z czystego serca i dążą do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju, to to jest miejsce, w którym będę się rozwijał. To jest miejsce dla mnie. To jest miejsce, w którym się będę oczyszczał, bo ono samo mnie do tego będzie zmuszać, żebym ja się oczyszczał i będę mógł Bogu służyć jako naczynie czyste. Natomiast jeżeli dostanę się w miejsce, które nazywa się powiedzmy kościołem, ale tam się nie zdąża do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju i nie wzywa się Pana z czystego serca, to niestety, ale to nie jest miejsce dla mnie, jeżeli chcę być naczyniem służącym do celów zaszczytnych. Jeżeli do niezaszczytnych, do byle czego, no to powiedzmy, że będę miał z Panem Bogiem na ten temat osobną rozmowę, ale oby nie za późno. Dlatego weźmy sobie to wszystko do serca, bo teraz jest taki czas, kiedy właśnie następuje ten rozdział coraz bardziej. Właśnie im bliżej przyjścia Pańskiego, tym bardziej ten rozdział widać. Im bliżej przyjścia Pańskiego, tym bardziej trzeba szukać takich ludzi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Niech to będzie daleko, niech to będzie w innym mieście. Naprawdę, warto poświęcić czas, warto poświęcić pieniądze, warto poświęcić wszystko, żeby tylko być bliżej tych, którzy są blisko Boga. Bo na tym polega Kościół. Ale tak zwana byle jakość po prostu nie przejdzie. Amen.